Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa. Dzień dobry. Witam również pana profesora, doktora habilitowanego Pawła Stachowiaka, historyka i politologa z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Panie profesorze, porozmawiamy o problemach pamięci zbiorowej i polityce pamięci, choć oczywiście nie tylko dlatego, że pan profesor zajmuje się również innymi obszarami, które bada, ale także, że ma swoje pasje. I o te pasje, czyli o wędrówki górskie i o muzykę, będę również pytać. Ale zaczynamy od spraw bardzo istotnych, mianowicie, panie profesorze, czy każde pokolenie ma prawo do własnego spojrzenia na przeszłość?
Tak. Ja myślę, że pamięć jest w dużej mierze kwestią pokoleniową. Tylko tu trzeba rozróżnić dwie kwestie. Pamięć i historię. Bo to nie są pojęcia zbieżne. My z historią, czyli z tym, co było naprawdę, co się wydarzyło, mamy kontakt zapośredniczony. Zapośredniczony przez różne czynniki, które wpływają na naszą pamięć. Jednym z tych czynników jest generacja, z której pochodzimy. No bo inaczej będzie wyglądała pamięć tych pokoleń, które przeżyły pewne wydarzenia. Drugą wojnę światową, bunty społeczne w PRL-u, czas Solidarności. A inna będzie forma pamięci tych, którzy nie mają już bezpośredniej styczności ani z tymi faktami we własnej pamięci, ani z jakimś bezpośrednim oglądem tych wydarzeń. Istnieją takie dwa pojęcia, jeśli mógłbym to w tej chwili powiedzieć, bo się do nich będę jeszcze odwoływał z pewnością. Pamięć komunikacyjna i pamięć kulturowa. To jest taka klasyka tak zwanej pamięciologii. Wybitna niemiecka uczona Aleida Aßmann, jej mąż Jan Aßmann to wymyślili. Pamięć komunikacyjna to jest taka pamięć, która się ukształtowała przede wszystkim w wyniku własnych wspomnień. Ewentualnie w wyniku wspomnień bezpośrednich świadków. A pamięć kulturowa to jest taka pamięć, którą kształtuje w nas rozmaite obchody, literatura, filmy, popkultura, edukacja i tak dalej. Pamięć zapośredniczona. I teraz to pani pytanie, pani redaktor, o pamięć generacyjną, pamięć, która dotyczy poszczególnych generacji, to jest w dużej mierze rozróżnienie między tą pamięcią komunikacyjną, a tą pamięcią kulturową.
A jakie są konsekwencje dla odczytywania historii, dla poznawania historii i jej rozumienia?
Tych dwóch rodzajów pamięci?
Tak.
No są spore, bo wedle ustaleń uczonych, którzy zajmują się tą problematyką, to owa pamięć kulturowa ma charakter dość stabilny. Trudno jest ją zmieniać. Trudno jest ją na nowo kształtować.
Dlaczego?
No bo ona jest zastygła. Ona zastyga w pomnikach, ona zastyga w muzeach.
Również w mitach?
No również w mitach, oczywiście. Znaczy, pojęcie mitu to byłoby fajnie, żebyśmy może jeszcze sobie
wrócimy do niego, bo one są, mit jest istotny w historii.
Tak, istotny tak. I wbrew temu, co często w języku potocznym, mit to nie jest synonim kłamstwa, czy nieprawdy. To jest coś zupełnie innego, ale mówię, do tego moglibyśmy wrócić. Pani jeszcze zapytała o to, czy każde pokolenie ma prawo do własnej pamięci. Ale oczywiście, że ma. Byleby to nie było w ten sposób, że to nie dotyczy ocen i interpretacji, tylko dotyczy na przykład samych faktów, że coś się eliminuje, że coś się wyrzuca, że coś się jakoś wygumkowuje. Ale prawo, tak, jak najbardziej.
Panie profesorze, ale to, o czym pan mówi, uświadamia nam, że na badaczu spoczywają szczególne obowiązki czy zobowiązania, bo pamięć człowieka, który przeżył, którego wydarzenie historyczne położyło się cieniem, może być obarczony złymi doświadczeniami, urazami psychicznymi i wszystkim, co powoduje, że jednak że to myślenie jest bardzo, bardzo subiektywne. I to pewnie dla historyka taka relacja świadków ma ogromne znaczenie. Ale trzeba jednak chyba je kojarzyć z faktami i weryfikować. Tylko jak bardzo jest to trudne?
To jest świetny problem, ten, który pani redaktor w tym momencie postawiła. Proszę mi pozwolić pokazać to na pewnym konkretnym przykładzie.
Proszę bardzo.
Znaczy to zjawisko, że relacja świadków wcale nie musi być dla powiedzmy, obiektywnego spojrzenia na historię najważniejsza. Relacje świadków muszą być konfrontowane, na przykład ze źródłami. O co chodzi? Chodzi o słynny problem udziału oddziałów ukraińskich w Powstaniu Warszawskim. Powstańcy warszawscy sami, także ci dziś żyjący, oni są przekonani, że w Powstaniu Warszawskim, oczywiście po stronie niemieckiej, walczyły ukraińskie oddziały kolaborujące z Niemcami, wykazujące się ogromnym okrucieństwem. Wręcz przyjęło się wszystkie oddziały, które u boku Niemców walczyły, a które mówiły jakimś językiem słowiańskim, nazywać Ukraińcami. Tymczasem co się okazuje? W wyniku badań, potwierdzonych badań, nie było żadnych ukraińskich oddziałów zorganizowanych. Owszem, mogły być poszczególne osoby, ale zorganizowane oddziały, które walczyły u boku Niemców, to były oddziały kolaborantów rosyjskich. No tak, ale w głowach powstańców czy ówczesnych mieszkańców Warszawy pojęcie Ukrainiec to było pojęcie związane z rzezią na Wołyniu i wszyscy, którzy mówili językiem jakimś słowiańskim, byli jakby z natury klasyfikowani jako powstańcy, jako Ukraińcy. Do dzisiaj to trwa. Do dzisiaj to trwa i można pisać rozmaite rzeczy na ten temat. Ja nawet sam napisałem jakiś czas temu na...
3 miesiące temu pan profesor napisał artykuł właśnie
do dlatego używam tego przykładu, bo potem dostałem bardzo po głowie od wielu ludzi, więc jak można tak pisać, bo przecież wszyscy wiedzą, że tam byli Ukraińcy. No, zorganizowanych oddziałów nie było, ale większość tych, którzy dziś o tym piszą, czy cokolwiek sądzą, no uważa, że relacja świadków naocznych jest czymś absolutnie najważniejszym, obiektywnym. Nie, historyk nigdy tak nie powie. Tylko w konfrontacji ze źródłami.
A byłam bardzo ciekawa, bo czytałam ten artykuł w Więzi i to było dokładnie chyba jakieś 3 miesiące temu. I
tak.
Byłam ciekawa, czy dlatego pan pisze o tym, że jest wojna na Ukrainie, czy dlatego, że to jest problem, który warto odkłamywać, bo najnowsza historia Polski posiada mnóstwo jeszcze takich zakamarków, do których nie wszyscy zaglądają albo zaglądają, kiedy następuje stosowna okoliczność.
Dwie motywacje. Po pierwsze, redakcja Więzi poprosiła mnie, żebym coś napisał przy okazji rocznicy powstania. I wtedy ja sobie pomyślałem, że można by akurat w tym roku napisać o tej kwestii, która mnie zresztą nurtowała od dawna, bo to nie jest coś takiego, co odkryłem w ostatnim czasie. To dla mnie ta cała historia Ukraińcy powstanie była zawsze symbolem właśnie tego, że nie można bazować tylko na relacjach naocznych świadków i że nie one są najważniejsze dla historyka. No i tu akurat była okazja. Więc dlatego.
Czy potrzebna jest historykowi świadomość, dla kogo on pisze? Pan mówi, pisze tutaj, bo zwróciły się do mnie więzi, ale historyk pisze artykuły nie dlatego, że zamawiają redakcję, ale dlatego, że bada pewien fragment rzeczywistości i próbuje go potem opisać i przedstawić.
Znaczy, jeżeli historyk, a myślę tutaj przede wszystkim o literaturze bardziej naukowej niż popularno-naukowej niż naukowej, jeśli historyk pisze, to generalnie on nie powinien kierować się na przykład oczekiwaniami odbiorcy, jeśli chodzi o jego poglądy.
No to stąd ta burza i to, co
natomiast
się na pańską
myślę,
głowę
że powinien
spadło.
Mieć, powinien mieć na względzie na przykład no właśnie tę kwestię generacyjną. No, jeżeli piszę dla zdecydowanie młodego odbiorcy i wiem, że w przewadze to będzie młody odbiorca, to jednak muszę modyfikować swój język. Muszę modyfikować również swoje podejście do faktów w ten sposób, że być może muszę więcej tłumaczyć. Muszę używać też pojęć, które dla młodego człowieka będą, młodszego będą zrozumiałe. Posłużę się przykładem z doświadczenia dydaktycznego. Nauczyłem się ostatnio podczas wykładu, kiedy mówię o zabójstwie prezydenta Narutowicza, mówić, że to zabójstwo było poprzedzone hejtem. To pojęcie dla młodzieży jest absolutnie
czytelne.
Zrozumiałe,
tak.
Natomiast pewnie nieadekwatne do tamtych czasów. No ale cóż, kiedy powiem nagonka prasowa albo coś takiego, część z nich nie będzie rozumieć, co z nimi chodzi. Jaka nagonka? Co to w ogóle znaczy? Hejt? Rozumieją wszyscy. No więc myślę o czymś takim, że ten odbiorca powinien jednak
czyli
być
to w warstwie istotny. Językowej bardziej musi być
tak,
uwzględniany, czyli wpisujemy odbiorcę jako adresata i konstruujemy wypowiedź tak, żeby do niego dotarła.
Tak,
ale ja też myślałam o tym, bo znamy z historii, no nawet Gal Anonim pisał na zapotrzebowanie swojego mecenasa, tak, czyli Bolesława Krzywoustego. Był wynajęty. Jak to było z historią w PRL-u?
Różnie.
Jak zachowali się historycy?
No, to wszystko oczywiście zależało w dużej mierze od tego, jak wielki był nacisk i jak wielkie były ograniczenia ze strony władz. No historiografia lat 50., no do roku 56., to wiadomo, że jest to historiografia, w której margines jakichkolwiek swobód był niezwykle wąski. Wtedy po zjeździe w Otwocku, takim słynnym zjeździe historyków, po prostu wprowadzono ten knebel materializmu historycznego, od którego absolutnie nie było odejścia. Natomiast później no, było inaczej. W latach 70. na przykład ta swoboda badań i publikacji historycznych była o wiele szersza. Wtedy zresztą trochę tak z przekąsem mówiono, że najzdolniejsi historycy idą, stają się mediewistami. No bo mediewistom wystarczyło, czyli badaczom średniowiecza, żeby tam we wstępie napisać coś na temat marksistowskiej teorii walki klas, a później już mogli pisać, co chcą na podstawie tych dokumentów, które mieli.
No, czyli mogli pisać prawdę, nie to, co chcą, ile to, co zbadali.
Co chcą,
tak.
W sensie,
ja rozumiem. Tak,
nie musieli się kierować
nie było cenzury,
tymi wytycznymi.
Nie nakładali sobie kagańca.
Aż takiej. Natomiast jeśli chodzi o historię współczesną, najnowszą, no oczywiście było inaczej. Tu była kwestia doboru tematów, bo niektórych nie można było poruszać. Przepraszam, tu była kwestia pewnych założeń metodologicznych, ale przecież, szanowni państwo, ja jestem w pewnym sensie wychowankiem, jeśli chodzi o studia historyczne, profesora Antoniego Czubińskiego. Profesor Antoni Czubiński to był nadwolny historyk PRL w latach 70., szef Akademii Nauk Społecznych przy KC, później szef Instytutu tutaj Zachodniego w Poznaniu. No historyk niewątpliwie kierujący się marksizmem, aczkolwiek ten jego marksizm był taki podszyty trochę podejściem takim narodowym. Ja go zapamiętałem jako człowieka, który na przykład pisałem o jego magisterkę, później był recenzentem również mojego doktoratu. To już były lata 80. On nie zważał na kwestie metodologiczne. Nie. On nie narzucał nam tego, że my musimy koniecznie tutaj stosować jakieś marksistowskie, dialektyczne zasady pisania. On jednak czuwał przede wszystkim nad wartością merytoryczną. Więc można było i tak. Ja mam złożone zdanie, jeśli chodzi o historiografię okresu PRL-u i wydaje mi się, że pewna istotna część tej historiografii nadal zachowuje wartość. Jeżeli zachowamy też pewien krytycyzm i pewną świadomość, będziemy mieli ograniczeń, które wtedy były nakładane.
A czy możemy wysnuć z tego taki wniosek, że to nie tylko historycy decydują o tym, co pozostaje i kto pozostaje w pamięci, no ale również polityka państwa prowadzona, ponieważ to polityka państwa również mogła narzucić, kto zostanie w pamięci lub co zostanie w pamięci i czy to jest ktoś dobry, czy zły. I
czy to nie jest czasami przeciwskuteczne. To wszystko trochę zależy od metod. To wszystko zależy od środków w tej polityce pamięci używanych, bo jak powiadam, to często może być przeciwskuteczne. No, nie odnosząc się już do czasów współczesnych, ale na przykład do czasów moich studiów, czyli lat 80., kiedy władza oczywiście też stosowała pewną politykę pamięci.
Każda władza stosuje jakąś politykę pamięci.
Każda władza, oczywiście, rzecz jasna. Ale wtedy ta polityka pamięci była prowadzona w taki sposób, że ona nas, ludzi wtedy 20-paroletnich, doprowadziła do tego, że myśmy się akurat przede wszystkim interesowali tym, co władza kazała nam zapomnieć. I to jest pewna przypadłość polityki pamięci, jeśli ona jest zrobiona w sposób zbyt nachalny, nieumiejętny, zbyt jednoznaczny, bez subtelności.
Ale ona może być nieskuteczna w stosunku do ludzi myślących, ale w stosunku do ludzi, którzy na co dzień nie zajmują się historią, nie próbują dociekać, bo żyją w zupełnie innymi sprawami, to tutaj to jest skuteczne.
Więc, panie redaktor, proszę mi pozwolić znowu na taki kasus konkretny, dobrze? Bo
to najlepiej dociera do naszej świadomości.
Sprawa ostatnimi laty bardzo głośna, często wykorzystywana, czyli problem polityki pamięci i jej miejsca w ramach tej polityki pamięci tak zwanych żołnierzy wyklętych. Zwanych dzisiaj częściej już niezłomnymi, prawda? Ale ta nazwa wyklęcie, ona ciągle funkcjonuje. Z jednej strony skądinąd bardzo słuszne działania, które mają na celu to, żeby pamięć o tych ludziach niesłusznie zapomnianych czy wyugowanych z polskiej pamięci przywrócić. A z drugiej strony konkretna treść tej polityki pamięci, która zmierza do tego, żeby z tej formacji zrobić tą najważniejszą, jedynie słuszną. To są dwie różne rzeczy. Ja dostrzegam na przykład po dzisiejszych studentach, którzy przychodzą do mnie, a oni są już, można powiedzieć, dziećmi tej polityki pamięci uprawianej w szkołach, zawartej w podstawie programowej, gdzie wyraźnie się eksponuje właśnie tradycję żołnierzy wyklętych, że oni doskonale znają takie postaci jak Inka, czy inni bohaterowie z kręgu żołnierzy wyklętych. Natomiast nie wiedzą nic chociażby o Stanisławie Mikołajczyku. Albo nie wiedzą prawie nic o środowiskach katolickich, które też w tamtym czasie, czyli w drugiej połowie lat 40., stawiały pewien opór, tylko zupełnie innymi metodami. Oni mają, proszę wybaczyć za słowo, ale w pewnym sensie wtłoczone do głowy, że mieliśmy wtedy taki oto dychotomiczny zupełnie układ czarno-biały, że z jednej strony mieliśmy władzę i jej popleczników, a z drugiej strony mieliśmy toczącą bezwzględną władzę, bezwzględną walkę z tymi władzami, formację żołnierzy wyklętych, też tak trochę jakby bez rozdzielenia, kim ci żołnierze wyklęci wewnątrz byli, jak to było zróżnicowane środowisko. A ci, którzy preferowali formy walki legalnej, czyli mówię PSL Mikołajczyka, Stronnictwo Pracy Popiela, czy środowiska związane z Kościołem, czy sam episkopat wreszcie, który wtedy też zajmował zdecydowanie stanowisko antywyklęte, to znika. To się przesuwa na drugi, trzeci plan. I tu jest problem, bo to rzeczywiście zmienia obraz rzeczywistości i to w taki sposób niebywale upraszczający.
A czy to nie jest tak, że w momencie, kiedy próbujemy ogarnąć pamięcią zbiorową pewien fragment historii, że gubimy pojedyncze fakty. Już nie mówię o tym, że gubimy losy pojedynczych ludzi, bo to jest oczywiste, że tak, generalizujemy. No, tego się nie da. Tak. Natomiast, że te uproszczenia mają służyć temu, żeby podkreślić, nie wiem, rolę danego środowiska, żeby nie stawiać na półśrodki. Ja myślę, że za tym kryje się jakiś być może wychowawczy element, może taka próba psychologiczna, prawda?
Zgodzę się. Z całą pewnością zgodzę się. Jeżeli byśmy pozostali przy tym przykładzie, dobrze, bo możemy użyć innych, ale akurat przy tym przykładzie on mi się wydaje być dość klarowny. To tutaj eksponowanie tradycji żołnierzy wyklętych ma rzeczywiście wymiar edukacyjny z pewnością i ma służyć promowaniu tego rodzaju patriotyzmu, który jest przez dzisiejsze władze szczególnie promowany. Czyli tego patriotyzmu, który w dużej mierze opiera się na tej romantycznej polskiej tradycji walki zbrojnej, czynu zbrojnego. Okej, to jakby nie ma w tym problemu. Problem leży raczej w czym innym. To znaczy problem leży w tym, że to wszystko się ustawia w tej takiej uproszczonej formule bohaterowie i zdrajcy. Bo tak to mniej więcej wygląda.
A to nie jest jakaś forma terapii? Spychamy do podświadomości te przykłady, które są nam niewygodne i próbujemy podkreślić te, które jakby wprowadzają nas na podium, na wyższy jakby etap.
Tak, zgodzę się, że to jest też jakiś element tej terapii celu takiej. tej polityki pamięci, ale ja widzę jeszcze jeden. Moim zdaniem podstawowy. Każda władza potrzebuje czegoś na kształt mitu założycielskiego. Czyli potrzebuje jakichś ludzi, formacji, poglądów z przeszłości, do której będzie się mogła odwoływać. Niezbyt, nie wiem, czy pani redaktor zauważyła, że na przykład w polskiej polityce pamięci tymi ostatnimi laty jest ta wyraźna ekspozycja żołnierzy wyklętych z pewnego rodzaju przesunięciem na plan dalszy na przykład tradycji Polskiego Państwa Podziemnego. Ja kiedyś spotkałem się z takimi danymi, które mówiły w danym roku, ile było imprez rozmaitych zorganizowanych z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych, a ile z okazji Święta Polskiego Państwa Podziemnego. I to była proporcja, nie wiem, 5-1 chyba na korzyść żołnierzy wyklętych. Owszem, można to potraktować w ten sposób, że tamta tradycja żołnierzy wyklętych była zaniedbana, więc teraz trzeba coś nadrobić, ale myślę, że w tym tkwi co innego. Każda formacja polityczna, szczególnie te sprawujące władzę, potrzebują tego mitu założycielskiego. Potrzebują jakichś faktów, jakichś zjawisk historycznych, do których mogą się odwołać i które będą, przepraszam za słowo, ich własnością. Państwo podziemne jest własnością pamięci większości z nas. Do tej tradycji odwołują się niemal wszystkie formacje polityczne, społeczne, instytucje itd. Żołnierze wyklęci, którzy byli tak długo zapomniani, oni dzisiaj są często traktowani jako swoista własność prywatna obozu władzy. Była taka historia, oczywiście to nie jest związane z jakimiś celowymi działaniami, raczej jest ich efektem, że kilka lat temu, być może państwo pamiętacie, w Gdańsku bodajże odbył się pogrzeb Inki Zagończyka. I tam, nie wątpię prowokacyjnie, poszła do kościoła ekipa KOD-u. No dobra, oceńmy to bez jakiegoś... To była pewna forma prowokacji. No wiedzieli, że tam się spotkają z ludźmi o zupełnie innych poglądach, ale reakcja
Ale dopuszczalnej prowokacji. pana zdaniem, panie profesorze?
Jeżeli tam nie było haseł, które by uwłaczały pamięci, a takich nie było, z tego co wiem, to moim zdaniem dopuszczalna.
A sam fakt.
Ale nie, ja, jeśli pani tak pozwoli mi dokończyć, o co tu chodzi. Tu chodzi o to, że oni spotkali się, nie prowokując sposób, oni prowokowali swoją obecnością, natomiast nie hasłami, które głosili. Tam nie było tego, co czasami się pojawia, że wyklęci to zbrodniarze. Nie. I spotkali się z reakcją dość agresywną ludzi zgromadzonych, którzy operowali takim pojęciem, to są nasi bohaterowie. Wy macie swoich. Zostawcie ich nam. Czyli doszło do czegoś w rodzaju takiego pokawałkowania naszej pamięci. Mm-hmm. Że ci bohaterowie, jakimi są żołnierze wyklęci, oni są bohaterami tylko dla pewnej grupy. Dla pewnej opcji. To jest oczywiście szkoda, która jest zrobiona przede wszystkim tradycji żołnierzy wyklętych, bo to były formacje nadzwyczaj zróżnicowane.
Tak, no i tej pewnej prawdzie historycznej no też.
I taka wolność i niezawisłość, to podejrzewam, że z dzisiejszymi poglądami dzisiejszych środowisk rządzących Polską nie chciałaby mieć wiele wspólnego, bo to byli socjaldemokraci, socjaliści i tak dalej, no przecież Rzepecki to był socjalista. Raczej ta tradycja bliższa dzisiejszej władzy to jest Narodowych Sił Zbrojnych. Ale nie chodzi o to, że tu formacja żołnierzy wyklętych, taka jaka stała się obiektem polityki pamięci czy polityki historycznej, że ta intensywność kreowania tej pamięci wynika w dużej mierze z tego, że jest to jedyny fragment historii, który obecna formacja rządząca może uznać za całkowicie swoją, może siebie mianować głównymi kapłanami tego kultu. I to jest szkodliwe z perspektywy pamięci społecznej, ponieważ to powoduje, że ci, którzy są przeciwnikami dzisiejszej władzy, z powodów absolutnie współczesnych i nic z historią nie mających wspólnego, będą się krzywić na tradycję żołnierzy wyklętych. Bo oni są ich, nie nasi.
Ale to wynika może, a to na pewno wynika stąd, że taka jest właśnie polityka pamięci, a nie taka próba przeciwstawiania wszystkiemu, co jest po drugiej stronie barykady, bo dzisiaj mamy ten świat tak zbarykadowany. Ale panie profesorze, pozwolę poprosić pana o to, żeby odpowiedział mi pan na to pytanie po chwili, dlatego że dotykamy bardzo ważnych spraw i może wszystkim nam przyda się wytchnienie. Pan wybrał utwory muzyczne. Nie chciałabym ingerować w tę część audycji. Proszę przedstawić, jaki fragment, od czego zaczniemy i dlaczego właśnie ten?
Zaczniemy od Fields of Gold. Ale nie śpiewanych przez Stinga, bo to oryginalnie jest piosenka Stinga, tylko interpretacji tej piosenki dokonanej przez Ewę Cassidy. Niektórzy z Państwa być może słyszeli, Ewa Cassidy, wybitna amerykańska śpiewaczka, co ciekawe zdobyła popularność dopiero po śmierci. Zmarła w 1995 albo 6 roku i była znana za życia tylko i wyłącznie w kilku miejscowościach, gdzie śpiewała z gitarą. A później stała się znana na całym świecie, dysponująca niesłychanym tembrem głosu. Sam Sting powiedział, gdy usłyszał to jej wykonanie Fields of Gold, że płakał. Że to jest lepsze niż jego własne. No to posłuchajmy.
When we walked in fields of gold. ago.
Przystanek życie.
Przypominam, że Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Paweł Stachowiak, historyk i politolog. Panie profesorze, dziękuję za ten utwór, chociaż byłam bliska, żeby podzielić los Stinga, ponieważ...
Można się rozmarzyć, prawda?
Tak, i tak troszeczkę odnoszę wrażenie, że zakłócimy Państwu ten melancholijny czas, ale pytania, które stawiamy tutaj oboje i sprawy, o których mówimy, są również bardzo ważne. Wracamy wobec tego do pamięci historii, do polityki pamięci, panie profesorze. Mówimy o tym, że wykorzystują właściwie być może obie strony barykady.
Tak, oczywiście. Mhm. Obie. Tylko to jest inny trochę sposób wykorzystywania, bo i tu akurat powiem to na plus rządzącej dzisiaj ekipy, że ta ekipa jeszcze w czasie swoich pierwszych rządów w połowie pierwszej dekady lat 2000 dokonała pewnego powrotu do historii. Wszyscy zapewne pamiętają lata 90., pewien może naturalny odruch odwrotu od historii, bo myśmy w latach 80. przecież historią wszyscy żyli na co dzień.
Tak, zmęczenie i...
Tak, i pewne zmęczenie i te hasła, które się tam pojawiły u Kwaśniewskiego w kampanii wyborczej, że zostawmy historię historykom, wybierzmy przyszłość i tak dalej. Że historia tylko dzieli, więc w związku z tym o tym nie rozmawiajmy. Natomiast tu nastąpił pewnego rodzaju powrót historii i rzeczywiście to, co jest, i będę to twierdził, zasługą, przywrócenie pamięci Polaków wielu takich... No, osób, formacji, faktów, które do tej pory były przesunięte na plan dalszy. Ja mam raczej pretensje do tego sposobu, w jaki to się działo. Do formacji przeciwnych obecnej władzy, nazwijmy je centrolewicowymi, żeby nie wymieniać nas konkretnych partii, bo to akurat do niczego nam to nie jest potrzebne, to do nich mam pretensje przede wszystkim o to, że oni tę historię starali się z debaty publicznej
wyłączyć.
Tak, wykluczyć. I to się zresztą zemściło. Bo to spowodowało, że ten elektorat właśnie tych ugrupowań no, zaczął historię w ogóle pojmować jako coś, co z debaty publicznej powinno zniknąć. A to się nie da. To wylezie prędzej czy później.
Jak wygląda problem pamięci historycznej w świecie globalizacji? Każdy naród ma swoją własną historię.
Każdy naród ma swoją własną historię.
A jednocześnie tworzymy pewną tą globalną wioskę, tak nazwano to. Ale to nie do końca w tej chyba obszarze tak jest.
Kilkanaście lat temu, znaczy krótko chyba po wejściu Polski do Unii Europejskiej, powstał taki pomysł, żeby napisać europejski podręcznik historii. Powołana chyba została nawet specjalna grupa historyków z różnych krajów, którzy miały ten projekt przygotować. I okazało się, że to jest przynajmniej na obecnym etapie rozwoju integracji europejskiej rzecz kompletnie nie do zrealizowania. Bo to by wymagało tak daleko idących kompromisów, jeżeli chodzi o interpretację pewnych wydarzeń i zjawisk, które należą do historii narodowych, a które są czasami kompletnie przeciwne sobie, że tego się zrobić nie da. Proszę chociażby jeden przykład ujrzeć. Pierwsza wojna światowa. Kluczowe wydarzenie z punktu widzenia współczesnej historii, historii XX wieku, wielka wojna, która z punktu widzenia Europy, jako kontynentu, czy pewnej sfery cywilizacyjnej, kulturowej, no a podręcznik europejski, podręcznik historii powinien tę przede wszystkim perspektywę uwzględniać, to była wielka tragedia. To było, jak to pisano i do dzisiaj się pisze, samobójstwo Europy. Europa się w pewnym sensie skończyła jako Czy skończyła ten swój złoty wiek, jakim był wiek XIX? No tak. Ale czy w podręczniku, który jest skierowany do polskich dzieci i polskiej młodzieży, gdzie my jednak podkreślamy wartość naszej państwowości, można by coś takiego napisać? No, pewnie by można, ale trzeba byłoby to skontrować od razu, że z polskiego punktu widzenia wygląda to zupełnie inaczej, bo dla nas pierwsza wojna światowa jest przede wszystkim czynnikiem, który doprowadził do pojawienia się państwa polskiego. Czyli widzimy ją w perspektywie pozytywnej.
Ale to tak jest, panie profesorze, no, że te same fakty, ten jeden fakt, no tutaj wyklucza. No tak.
Nie dlatego... sprawdza, jeżeli chodzi o historię samy. Ciągle żyjemy w świecie państw narodowych, tak. Ale przede wszystkim istniejemy w świecie narodowych kultur, narodowej pamięci. Coś takiego jak pamięć europejska się nie wykształciła i moim zdaniem nie ma większych szans na to, żeby się była w stanie wykształcić. Więc tutaj to się nie da. To jest nierealne, żeby zglobalizować pamięć i historię.
Jakie znaczenie, bo kilkakrotnie w czasie tej rozmowy pojawiło się pojęcie mitu. Pan profesor od razu wskazał, że prawda, mit to nie jest kłamstwo. Jakie są najtrwalsze mity w naszej historii? Ja tak żartobliwie pewnie powiem, że gdyby ktoś dzisiaj młodej dziewczynie powiedział o Wandzie, która nie chciała Niemca, to by się postukała w czoło, a niby dlaczego nie chciała. Więc chodzi mi tutaj o takie właśnie te największe i najtrwalsze może mity, ale to po kolei tak.
No cóż, no wielkim mitotwórcą naszej historii był Wincenty Kadłubek.
No tak.
Czyli ten, który właśnie stworzył polski mit założycielski państwa polskiego, opierając to nasze starcia z Imperium Rzymskim, Aleksandrem Wielkim i tak dalej, dzisiaj zwolennicy rozmaitych turbosłowiańskich teorii o Wielkiej Lechii na tym też się oczywiście opierają, tylko że oni to przedstawiają właśnie jako absolutną prawdę. No więc mamy tę całą tradycję wczesnej polskiej państwowości, która no między innymi w tym micie o Wandzie się opiera, czy innych tego typu, które są pewną podstawą i były pewną podstawą trwałości antyniemieckiej postawy w Polsce. Ja bym się odniósł bardziej może do tych mitów, które mają bardziej współczesny charakter. Kluczowy dla naszej świadomości ostatniego stulecia mit cudu nad Wisłą na przykład. To jest pojęcie nadal powszechnie znane, powszechnie używane. Pojęcie, które odnosi się jednak nie tyle do realnej warstwy historycznych zdarzeń, czyli do tego, co nazywamy Bitwą Warszawską, czy Bitwą nad Wisłą, ale odnosi się do tego, jak te wydarzenia funkcjonują w naszej pamięci.
W świadomości.
Świadomości. One funkcjonują, to się zaczęło kształtować już zaraz po bitwie, w trakcie nawet, że ta bitwa była wydarzeniem z natury nadprzyrodzonym, że mieliśmy tutaj do czynienia z bezpośrednią ingerencją opatrzności w dzieje. W tym sensie jest to opowieść mityczna, czy też mitologiczna, bo opowieść mitologiczna, mit w swoim założeniu nie jest nieprawdą, tylko jest przekazem pewnych uniwersalnych prawd i wartości. Takimi były słynne, chociaż mity greckie, mity innych narodów, że to jest odniesienie do przeszłości dawnej, minionej, heroicznej i że to nam współczesnym ma dać pewien twardy punkt odniesienia do tego, co dobre, co słuszne, co właściwe. I mit Bitwy Warszawskiej, ja nigdy bym nikomu nie powiedział, nie wyśmiewałbym się z tego, mimo że jako historyk jestem zdecydowanie sceptyczny, że on mówi o tej ingerencji opatrzności w dzieje Polski. Ja nie wiem, jak było. Historyk nie potrafi, oczywiście nie powinien się do tego w ogóle odnosić. Natomiast powinien sobie zdawać sprawę z siły znaczenia, pozytywnej siły i pozytywnego znaczenia tego właśnie mitu. Bo wiara w to, że opatrzność zaangażowała się w to, aby obronić Polskę jako niepodległe państwo, to nadało tej młodej, jeszcze bardzo słabej, niedoskonałej niepodległości pewien wymiar, można by rzec, niebywale twardy i
ale to też dawało pewną siłę, prawda?
Oczywiście,
to jest w takim
oczywiście
momencie...
siłę na przyszłość. Zarówno na okres okupacji hitlerowskiej, później na okres komunistyczny. Dlatego z mitu i z tych księży, którzy podczas święta 15 sierpnia mówią w kazaniach o tym, że Matka Boska interweniowała na polu bitwy pod Warszawą, ja jestem jak najdalszy od tego, żeby się z tego wyśmiewać. Tylko traktujmy to w kategoriach mitu właśnie, czyli opowieści, która ma nam powiedzieć najważniejsze prawdy, gdzie jakby historyczny wymiar nie jest aż tak istotny, jak istotny jest właśnie ten przekaz, ta opowieść, czy jak dzisiaj się mądrze mówi, narracja, która w tym przypadku była niezwykle z punktu widzenia polskiego państwa ważna. No nie mamy za wiele czasu, ale tu można by iść dalej. No, na mit polskiego państwa podziemnego na przykład. Czyli znowu, prawda historyczna taka zweryfikowana poprzez historyków.
Bardzo to pana profesora interesuje, bo wraca pan do tego.
Tak, oczywiście, bo historia XX wieku jest najbliższa.
Tak, oczywiście, ale widzę, że to jest właśnie takie...
A to jest rzecz, która jest dla mnie ważna. Potem mamy mit solidarności, pierwszej solidarności. Znowu, pewna, może to już bliżej czasów nam współczesnych, ale pewna, pewien dystans pomiędzy tym, co rzeczywiście się działo, a tym, jak to później pozostało, jako opowieść o wspólnocie, jaka opowieść o byciu razem, jako opowieść o tym, że ten niezwykły okres 16 miesięcy Solidarności był okresem, w którym istniała wspólnota, braterstwo, że solidarność tego małego S. Wiem, że rzeczywistość była nieco odmienna. Tak samo z polskim państwem podziemnym.
Znaczy mniej taka budująca panie profesorze, ale to się okej, bo dotknął pan istotnej rzeczy. Dzisiaj mit pierwszej Solidarności często bywa punktem takim spornym, bo jeżeli mówi się, że to nie jest o obecnej Solidarności, że to nie jest już ta Solidarność, to obecni działacze Solidarności oburzają się i mówią, nie, to nieprawda. Jesteśmy kontynuacją, jesteśmy wciąż tą samą Solidarnością. Czyli mit powoduje, że jakby tworzy się pewien model funkcjonowania określonej zbiorowości, przypisuje jej pewne wartości i potem, jeżeli one są przejmowane przez inne pokolenia, to zaczyna się dyskusja, czy macie do tego prawo i co z tym robicie.
No, tu jeżeli pani użyła tego przykładu z obecną Solidarnością, to ja bym się zgodził, gdyby obecna Solidarność mówiła, jesteśmy spadkobiercami pewnego konkretnego nurtu, który w tamtej Solidarności istniał. Ale dzisiejsza Solidarność nie jest spadkobiercą tamtej, bo tamta była nie związkiem zawodowym wbrew nazwie, tylko była powszechnym ruchem społecznym. Dzisiejsza nie. Dzisiejsza to jest związek zawodowy. To jest i tyle, i nic więcej. Więc z tego nie ma sensu tutaj. Jeżeli ktoś próbuje zastrzec dzisiaj znaczek Solidarności, powiedzieć, tylko do mnie należy, no to ja, prawdę mówiąc, jestem temu przeciwny.
No tak, no w ogóle element zawłaszczania sobie pewnych faktów, czy pewnej historii jest rzeczą bardzo szkodliwą dla społecznych ruchów.
Na pierwszy zjazd Solidarności, ten słynny w Oliwii w Gdańsku, tam gdzie się ujawniły bardzo wyraźnie, po raz pierwszy tak wyraźnie pewne podziały pewnym związku, to dzisiejsza Solidarność jest naprawdę spadkobiercą tylko jednej i to wcale nie największej grupy, która wówczas ujawniła swoją tożsamość. I tyle.
Panie profesorze, od czego zależy trwałość mitów w historii? Bo niektóre są, znikają, niektóre przez wieki potrafią przetrwać i właściwie nawet nie wiadomo, nie służą niczemu. Na pewno nie służą temu, żeby budować tożsamość narodową, żeby budować siłę, być motywacją do działań. Tylko są pewną legendą, pewną bajeczką opowiadaną. A jednak są.
To jest bardzo trudne pytanie. Bardzo. I trochę się boję na nie odpowiadać w sposób jakiś taki jasny i kategoryczny, bo to często, mam wrażenie, jest dość tajemnicza sprawa. Być może bardziej mieszcząca się w psychologii, a nie w jakichś konkretnych przyczynach, które powodują, że to pamiętamy, a tamtego nie pamiętamy.
A może jakaś atrakcyjność treści powoduje, że jest przekazywane? No nie wiem, no rzeczywiście...
Nasza kultura, polska kultura historyczna, ma poniekąd do siebie to, że ona się koncentruje głównie wokół wątków martyrologicznych. To oczywiście ulega pewnym zmianom, natomiast jest ten dominujący nurt tej polskiej narracji o historii. Tak. No, być może to właśnie ten fakt powoduje, że ten mit Polski, która została zniszczona, która przegrała, ale która nigdy nie została pokonana, jest dla naszej pamięci taki ważny. Choć myślę, że ostatnimi czasy to trochę bardziej już zaczyna oddziaływać na nas także ta mitologia, która odnosi się do tego, co pozytywne i tego, co...
Bo wchodzi nowe pokolenie z zupełnie innym stosunkiem do rzeczywistości i z innym programem i pomysłem na życie.
Ale muszę szczerze powiedzieć, że ja mam trudność z odpowiedzią na to pytanie, które pani redaktor zadała, bo tu, żeby się nad tym dobrze zastanowić, trzeba by uwzględnić tyle zmiennych różnych, z różnych przestrzeni. z różnych zagadnień, mówię, no psychologii chociażby społecznej, ale także indywidualnej. W tym jest bardzo istotna też rola czynnika wyznaniowego, religijnego. Tutaj tego tematu nie poruszyliśmy, ale ja jestem zdania i akurat na ten temat trochę napisałem.
Bo to jest zupełnie odrębny temat i musielibyśmy mieć dużo więcej czasu, właśnie, żeby o tym rozmawiać.
I to też trzeba by wyeksponować właśnie w tym poszukiwaniu, dlaczego pewne mity są trwałe, a inne nie.
To może na inną rozmowę, no, panie profesorze.
Z ogromną przyjemnością.
Ona będzie także po mojej stronie, natomiast zapytam pana zupełnie inaczej, żeby odetchnąć troszeczkę od trudnych pytań i trudnych spraw. Kiedy wiem, że pan lubi wycieczki górskie, kiedy pan idzie w góry, to pan, rozumiem, że patrzy pan pod nogi, żeby, prawda,
nie spać. Parę razy nie patrzyłem i to się średnio skończyło.
To się raczej, tak, ale nie na tyle źle, że jeszcze możemy rozmawiać, panie profesorze. Natomiast pytanie, myśli pan o tym, co tu i teraz? Czy też gdzieś tam ma pan takie, rzuci pan okiem na jakiś widok i od razu skojarzenie? Jak to jest w przypadku historyka?
Jak się idzie ostro pod górę,
to się myśli tylko
o tym, żeby myśli przede wszystkim o tym, że się idzie ostro pod górę. Natomiast góry, no, góry mają sobie ten element, powiedzmy, metafizyczny. Że szczególnie idzie się sam, a ja dość lubię chodzić sam po górach, zdarza mi się, to wtedy rzeczywiście... Szczególnie tam, gdzie nie trzeba się aż tak strasznie wysilać. Przychodzą do głowy takie rzeczy, które nie są codzienne. No, przychodzi także i to, że... No, powiem osobiście. To było w Tatrach Zachodnich. Nie Zachodnich, to było w Tatrach Bielskich. Szeroka Przełęcz Bielska, to jest na Słowacji. Jest rozległy, piękny widok. I pamiętam, że tam schodząc z Przełęczy Bielskiej w kierunku Białych Stawów, nie wiem jakim cudem, ale zaczęły mi w głowie brzmieć słowa Magnifikat. Tak po prostu od. Widocznie ten krajobraz, to wszystko spowodowało, że jakiś taki głęboki... Ale dobrze, nie wiedziałem wtedy, że ja to pamiętam. A tymczasem to się pojawiło samo w sobie. Góry mają, tak, mają do siebie coś takiego, mają w sobie coś takiego, ksiądz Ogoski o tym pisał wyraźnie, że one w człowieku, nawet na co dzień pogrążonemu w codzienności, w takich, można powiedzieć, płaskich jakichś naszych problemach, budzi skłonność do czegoś, co jest wyższe. I dlatego nie jeżdżę w Tatry ostatnio.
No,
w Tatrach też można znaleźć wiele miejsc.
Dlatego, że jest tłok?
Tak, dlatego, że tam nie ma tej intymności. Ostatnio mojej żony także, bo też bardzo to lubi, miejscem ulubionym sobie jest Beskid Niski. Po pierwsze raz dlatego, że się tak nie umęczysz, a dwa dlatego, że to są góry, które niesłychanie sprzyjają właśnie takiej kontemplacji, spokojowi. My idziemy ze sobą razem, mało nawet ze sobą rozmawiamy. Spotyka się ludzi kilku w ciągu dnia, nawet można w ogóle ich nie spotkać.
Góry Stołowe też pan profesor zwiedził?
Tak. Nie, jeśli chodzi o góry, polskie góry, a częściowo także i Alpy, powiedzmy, i także na Kaukazie, ale jeśli chodzi o polskie góry, to myślę, że tak. No najsłabiej stosunkowo...
Ale się pan skrzywił, jak powiedziałam, Góry Stołowe, a ja lubię tam być. No właśnie, bardzo mnie to...
Ale to się przyznam, chociaż to też może być kontrowersyjne.
Zaniepokoiło, bo ja na przykład lubię i nawet zwiedzaliśmy w tym roku Góry Stołowe. No, ale słucham.
Nie. Piękny kawałek Polski. Ale...
Szczeliniec,
tak. Błędne Skały. A jeszcze jak pojechać na czeską stronę miasta, tam, Skalne, Aczpach, Teplice.
Piękne to miasto. Jest niesamowite, tak. No, ale dlaczego taki grymas?
Mam coś w sobie, że odczuwam krajobraz, to może jest natura historyka, w połączeniu z przeszłością. Jako coś, co Francuzi w odniesieniu do win to nazywają terroir. Czyli, że to nie jest tylko i wyłącznie teren, ale to jest tradycja, to jest historia, wszystko razem. Ja się zawsze w Sudetach czuję trochę obco. Że to jest miejsce, które mimo tego, jak piękne, jak efektowne, ono jakby nie do końca należy do naszej tradycji. Proszę popatrzeć na przykład na piosenki
turystyczne.
Dusza
historyka wychodzi z pana profesora.
Nie, ale proszę posłuchać piosenek turystycznych. Wolna grupa Bukowina i tak dalej, i tak dalej. Czego one dotyczą? Karkonoszy, gór stołowych, bystrzyckich, czy Beskidu, Bieszczad?
No tak.
Jakiś jest powód tego. Jest dlatego może. Dlatego może wolę tam.
A może skoro pan profesor już nawiązał do takich tradycji muzycznej, to pożegnajmy się z naszymi słuchaczami i oczywiście my dwoje również. Kolejną propozycją, jaka to jest, panie profesorze, proszę powiedzieć.
Króciutko, to jest zespół L'Arpeggiata, wybitnej włoskiej muzyczki Krystyny Plucha. Oni uprawiają muzykę przede wszystkim barokową, ale w takim wydaniu współcześnionym, z elementami jazzu. To jest taki, jak to się czasami mówi, crossover. Tego się bardzo łatwo słucha, ale może być to dobrym wprowadzeniem do słuchania tej muzyki tak zwanej dawnej, czyli wszystko przed Bachem i Bach sam też ewentualnie, w tej wersji nieco bardziej poważnej. To tyle.
No to posłuchajmy. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję również Państwu, a teraz słuchamy muzyki.
Dziękuję też bardzo, pani redaktor.